Martin Meller, który zresztą napisał recenzję pani książki, powiedział kiedyś, że po tym, jak on napisał książkę o Gruzji, to dziennikarze najczęściej zadawali mu pytanie: panie Marcinie, a właściwie dlaczego Gruzja? No to ja parafrazując zapytam: pani Ludwiko, dlaczego Azja Środkowa?
To ja odpowiem, dlaczego nie? Dlatego, że chyba nikt o tej Azji Środkowej tak naprawdę nie pisał. A jak już ta Azja Środkowa się pojawiała w polskich mediach, to najczęściej w takim strasznie orientalizującym sosie, jako jakaś taka dzika kraina, niemalże jak z Marco Polo. Właściwie chyba wszyscy w Polsce kojarzą tylko pewnie tego Kirgiza, który zsiada z konia Kapuścińskiego, co jest oczywiście bardzo ciekawą relacją, ale no już zupełnie nieaktualną. A później pojawiła się właściwie tylko Azja Środkowa chyba u Hugo Badera, z takich bardziej znanych reportażystów. I tam ona właśnie była trochę taka jak kraina z bajki, gdzie się działy różne dziwne rzeczy. A mi zależało na tym, żeby opowiedzieć o niej tak trochę może zwyczajniej, ale za to prawdziwiej.
Kiedy była pani po raz pierwszy w Azji Środkowej, jeszcze tak to nazwijmy bardzo ogólnie?
Po raz pierwszy byłam w 99 roku, w lecie 99 roku. Wzięłam po prostu z moim ówczesnym chłopakiem, wzięliśmy urlop na studiach, byliśmy po trzecim roku studiów i pojechaliśmy lądem do Indii i mieliśmy wracać przez Azję Środkową. W rezultacie to nie wyszło, bo musieliśmy na chwilę wrócić do Polski w takiej alarmowej, przykrej sprawie, ale zostało nam jeszcze trochę pieniędzy i zostało nam jeszcze czasu, więc już bezpośrednio przez Moskwę pojechaliśmy do Azji Środkowej i w ogóle najlepsze jest to, że tam się nam najbardziej podobało. Dużo bardziej niż w Indiach, dużo bardziej niż w Nepalu. I na pierwszy rzut oka ta Azja Środkowa była taka w ogóle bardzo swojska. To jest też charakterystyczne i jej takie inności zaczyna się dostrzegać dopiero po pewnym czasie, bo ona jest taka bardzo swojska w tej warstwie takiej postsowieckości. No teraz tego jest mniej, ale wtedy to było jeszcze dopiero tak naprawdę 8 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego i bardzo było dużo takich rzeczy, które my po prostu znaliśmy z własnego dzieciństwa. Takie rzeczy, które są inne w Azji Środkowej, one są często schowane. To znaczy na przykład ludzie są pozornie, znaczy nie pozornie, są naprawdę bardzo gościnni, ale tego nie należy mylić z otwartością. I są takie sprawy, o których po prostu się nie mówi. Na przykład, nie wiem, doświadczeniach tych krwawych konfliktów etnicznych, jakie wybuchły na przełomie lat 80. czy 90., czy na przykład o jeszcze dawniejszych rzeczach, jak, nie wiem, cały koszmar kolektywizacji radzieckiej, czy chociażby takich rzeczach związanych z tym systemem klanowym, czy takim podziałem właśnie na różne grupy etniczne, to pozornie się mówi, że wszystko jest okej, wszyscy się kochają, a dopiero później się okazuje, że pod spodem są różne jakieś takie animozje i nienawiści, wzajemne rywalizacje, które w pewnym sensie no, zatruwają, że tak powiem, poetycko serca tych ludzi.
Pewnie nieraz się pani zastanawiała, dlaczego o tej Azji Środkowej tak mało mówi się w Polsce, skoro mam wrażenie, mamy kilka punktów stycznych. Chociaż akurat mam wrażenie, że lektura tej książki powinna być dla Polaków pocieszająca.
Tak.
Ponieważ
tak.
Pokazuje, że my tak, że niby za nami się ciągnie ciągle ten komunizm, ale tak naprawdę u nas przynajmniej nie dochodzi do takich sytuacji, że znikają bez wieści politycy. Tak jak się stało w przypadku ojca Bajrama, jednego z pani bohaterów.
Tak obserwując to, co się dzieje w świecie poradzieckim, a w Azji Środkowej w szczególności, no chociaż teraz to też zbliżyło się do naszych granic, bo wystarczy zobaczyć to, co się dzieje na Donbasie, to my naprawdę każdego dnia możemy, kto wierzący to Bogu, kto nie wierzący to opatrzności, dziękować, że transformacja u nas się potoczyła tak, jak się potoczyła.
Może właśnie zatrzymajmy się przy Bajramie. Jego ojciec zniknął bez wieści, był przez jakiś czas pierwszym po prezydencie Turkmenistanu, ale w pewnym momencie zmienił zdanie, przejrzał na oczy, odsunął się, no i odsunięto jego.
Bajrama, czyli syna ministra Szichmuradowa, poznałam paradoksalnie wcale nie w Azji Środkowej, tylko w Warszawie. To znaczy ja wcześniej miałam kontakty z taką organizacją amerykańsko-kazachską, to się nazywa Crude Accountability. I to jest taki NGO, który zajmuje się powiązaniami tej polityki gospodarki surowcowej z prawami człowieka i z ochroną środowiska. ta organizacja działa głównie w Kazachstanie. Ja się spotykałam tutaj w Warszawie z takimi kazachstańskimi działaczami tej organizacji i po prostu zadzwonił do mnie znajomy, który kiedyś mnie tam spiknął z jednym człowiekiem z tej organizacji, że organizacja w ramach takiej konferencji organizowanej przez OBWE pozwoliła tej organizacji Crude Accountability zrobić taki side event, który polega na tym, że właśnie będzie syn Szichmuradowa i oni rozpoczęli taką kampanię Prove that they are alive, czyli udowodnijcie, że oni żyją. I to chodzi o to, żeby władze Turkmenistanu dały jakikolwiek dowód na to, że ludzie, około kilkadziesiąt osób aresztowanych przy okazji tego pokazowego procesu Szichmuradowa, który był oskarżony o zamach na prezydenta ówczesnego Turkmenistanu, Turkmenbasze, oni wszyscy trafili do więzień z bardzo ciężkimi wyrokami. Szichmuradow na przykład z wyrokiem dożywocia, specjalnie w ogóle dla niego zmieniono prawo. Od kiedy zamknęły się za nimi mury więzień, to rodziny z tymi ludźmi nigdy nie miały kontaktu, właściwie przestano nawet wymawiać ich nazwiska. I młody Szichmuradow, Bajram, rozpoczął taką kampanię, która ma na celu wpłynięcie na rządy turkmeńskie, żeby przynajmniej powiedziano, czy ci ludzie żyją, czy nie żyją. No i jak do tej pory ta kampania niestety nie przyniosła żadnych efektów na to, już minęło dwa lata. I nie wiem, szczerze mówiąc, jak to się zakończy. Dla mnie zresztą to spotkanie było takie o tyle ciekawe, że to jest człowiek bardzo wysoko postawiony kiedyś w Turkmenistanie, bardzo bliski tamtemu reżimowi, a z drugiej strony teraz znajdujący się w takiej pozycji, przykrej pozycji petenta. To też nie jest tak, że ja bez komentarza kupuję całą jego opowieść o tym, jak to jego ojciec w dobrej wierze działał przy tym dyktatorze i chciał budować jakiś taki dobry Turkmenistan, po 10 latach, prawda, się zorientował, że jednak nie do końca zbudował to, co chciał. Oczywiście to jest tak, że taka opozycja w Azji Środkowej, która głównie się zresztą składa z takich nawróconych kacyków, jakichś takich wynikłych z nomenklaturowych sporów o władzę konfliktów, to nie są ludzie święci. I tym bardziej to jest straszne, jaki ich spotyka los, że tam w Turkmenistanie na przykład, nie wiem, siedzi albo zostało oskarżonych o różne ciężkie przestępstwa kilkunastu byłych prezesów Banku Narodowego, ministrowie spraw zagranicznych, ambasadorzy przy różnych ważnych gremiach, właśnie jak na przykład OBWE, albo w różnych ważnych krajach. To też pokazuje, jak ta pańska łaska na pstrym koniu jeździ, jak blisko jest od wysokiego funkcjonariusza i takiego beneficjenta reżimu do ofiary tej dyktatury. Dla mnie taką ciekawą postacią, o której nie piszę w książce, bo szczerze mówiąc nie udało mi się z nią nawiązać kontaktu, jest taki jeden z większych poetów kazachskich, poetów, co charakterystyczne, piszących po rosyjsku, ale pozostających w takim duchu kazachskości, Oujas Suleymanow. I on w ogóle w latach 80. był jednym z takich pierwszych orędowników liberalizmu, wolności. Na przykład zakładał taką organizację Nevada Semipałatyńsk. Nevada dlatego, że to miało być taką organizacją partnerską razem z tymi antynuklearnymi organizacjami w Stanach Zjednoczonych, walczących o zaprzestanie prób na poligonach nuklearnych. I ten Oujas Suleymanow, mimo że ma na swoim koncie taką piękną kartę walki o wolność i o jawność i o właśnie zaprzestanie tych prób nuklearnych na poligonach nuklearnych w Kazachstanie, w tej chwili jest takim klasycznym sługą reżimu. Zajmuje kolejne posty ambasadorów. Teraz jest ambasadorem w Rzymie, a jednocześnie jest naprawdę niezaprzeczalnie wielkim poetą i właściwie popularnym nie tylko w Kazachstanie, ale w całym Związku Radzieckim. No i legitymizuje ten system.
Historie, które pani opowiada o opozycjonistach w Azji Środkowej, powinny nas w zasadzie tak bulwersować, w zasadzie opowieści o ich losach powinny nas tak bulwersować, jak te dotyczące opozycjonistów rosyjskich. Jednak tak się nie dzieje. Jak pani myśli, z czego to wynika?
Nie wiem, dla mnie to jest straszne, szczerze mówiąc, że my tak bardzo podwójną miarką mierzymy. To, że na przykład Aleksander Kwaśniewski z jednej strony jest takim orędownikiem wolności na Ukrainie, a z drugiej strony nic mu to nie przeszkadzało w braniu pieniędzy od Nazarbajewa i figurowaniu na liście jego doradców. Właściwie nie jego samego Nazarbajewa, tylko rządu kazachskiego, ale na to samo wychodzi tak naprawdę. Taka ciekawa postać i postać, którą zresztą szczerze podziwiam, Ksenia Sobczak, która jest jedną z, w tej chwili z takich ważniejszych figur rosyjskiej opozycji. Niektórzy twierdzą, że na przykład znajdowała się na liście do odstrzału obok właśnie Borysa Niemcowa. Kilka miesięcy temu na przykład zakładała w Kazachstanie takie wydanie pisma modowego, którego jest redaktorką naczelną w Rosji. I sama w wywiadzie przyznawała, że no to pismo w Kazachstanie będzie trochę inaczej pisać i trochę inne robić wywiady niż to samo pismo w Rosji. Tak jakby my Rosjanie już, prawda, dorośliśmy do wolności słowa i do demokracji, a Kazachom nadal można tak sprzedawać jakieś takie głodne kawałki, no bo u nich jest inna kultura. I też często w Polsce się słyszy takie głosy, a no bo u nich to oni mają endemiczną korupcję na przykład, albo a bo oni to w ogóle nie dorośli do demokracji, bo tam zawsze były jakieś hanaty, prawda, system klanowy i w związku z tym w ogóle nawet nie ma co próbować reformować tych krajów. Ja uważam, to jest bardzo, bardzo takie szkodliwe myślenie i zawsze wydaje mi się, że warto wtedy pomyśleć sobie, że no w gruncie rzeczy ludzie są wszędzie tacy sami i to nie jest tak, że jedni zasłużyli na to, żeby mówić do nich prawdę i nie okradać ich i bronić ich praw tam, kiedy one są naruszane, a inni ludzie nie zasługują na coś takiego, bo pochodzą z jakichś społeczeństw, które naszym zdaniem znajdują się na jakimś innym etapie rozwoju. Wydaje mi się, że to jest taka bardzo krótkowzroczna polityka.
W pani książce są historie takich zwyczajnych ludzi, którzy poszukują szczęścia, na przykład Parwis, który wyjeżdża z rodzinnego Tadżykistanu do Rosji. Ten przypadek jego pokazuje, że właśnie bardzo trudno się odnaleźć w obcym kraju i tam znaleźć szczęście. On w zasadzie żyje w takim trochę rozkroku pomiędzy tym swoim rodzinnym krajem a nową ojczyzną. Przynajmniej ja tak to odebrałam.
To jest ciekawe, bo on tak pozornie bardzo dobrze sobie radzi. Udało mu się trochę wpisać w ten system, a z drugiej strony ewidentnie sobie kompensuje taką niższą swoją pozycję. Na przykład wszystkie te jego historie o tych niesamowitych podbojach miłosnych, o tych dziewczętach, które po prostu podrywa na każdym kroku. To wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ma mu w pewnym sensie wynagrodzić taki status trochę takiego podczłowieka, człowieka drugiej kategorii, no jak ewidentnie emigranci z Tadżykistanu i z Uzbekistanu czy z Kirgistanu, no ze wszystkich tych trzech krajów Azji Środkowej mają w Rosji. Na przykład taki charakterystyczny moment, kiedy on opowiada, że no jak on podrywa jakąś dziewczynę, to on mówi na początku, że jest Irańczykiem. I dopiero jak ta dziewczyna jest, że tak powiem, na dobre zainteresowana pod jego urokiem, to on wtedy się przyznaje, że jest Tadżykiem. Ja zresztą nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda. I jest na tyle dużo Tadżyków w Rosji, że wydaje mi się, że Rosjanki już potrafią poznawać, kto jest Tadżykiem, a kto nie jest. Ale w tym widać też taką próbę podłączenia się do takiego podobnego, ale lepszego narodu, prawda? Że Irańczycy, mimo że mówią dokładnie tym samym językiem, to Tadżycy wywodzą się właściwie z tego samego kulturowego pnia. No to jednak są w Rosji traktowani zupełnie inaczej. Zresztą w ogóle dla mnie ten los imigrantów jest fascynujący, bo w tej chwili według różnych szacunków to w Rosji jest od kilku do nawet być może 10 milionów migrantów z Azji Środkowej. Teraz się mówi, że jak spada cena rubla, jak rosyjskie państwo zaostrzyło sposób wydawania pozwoleń na pracę, tak, że to się stało po prostu dużo, dużo droższe, to mówi się, że być może ta imigracja spadnie. Mi się wydaje, że jeżeli spadnie, to tylko chwilowo, dlatego że tam na miejscu sytuacja się nie poprawiła. No i po prostu tam i tak na miejscu nie ma pracy i przyszłości dla tych ludzi, więc siłą rzeczy oni będą wyjeżdżać. Wszystko w tym jest niesamowite. Z jednej strony taki ciągle kolonialny stosunek tych narodów do Rosji. Na przykład to, że im się cały czas wydaje, że ta wielkość tego imperium Związku Radzieckiego jest jakoś po części ich udziałem, a z drugiej strony, że oni są zawsze tam traktowani i byli traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Putin w zeszłym roku mówił coś takiego, akurat to było o Kazachstanie, a Nazarbajew, czyli prezydent Kazachstanu, to jest, no, dzielny facet, ponieważ on rządzi w kraju, gdzie nigdy nie było państwa. To jest oczywiście bzdurą, no, w Kazachstan nigdy nie był państwem narodowym w takiej formie, w jakiej jest teraz, ale oczywiście państwowość kazachska jest, zdaje się, że starsza niż państwowość rosyjska i Kazachowie dosyć słusznie uważają się za dziedziców tych wszystkich takich na wpół koczowniczych państw wielkiego stepu, które zresztą kiedyś podporządkowały sobie Rosję, jak ona jeszcze była księstwem moskiewskim. Więc ta taka mieszanina kompleksu niższości, ale z taką z drugiej strony pamięcią o dawnej wielkości, też moim zdaniem jest fascynująca, jeśli chodzi o Azję Środkową.
A czy pani bohaterowie wiedzą, że zostali przez panią opisani?
Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. To znaczy tacy, z którymi ja mam kontakt albo miałam kontakt po napisaniu tej książki, to wiedzą. Na przykład Bajramowi, Szichmuradowowi od razu powiedziałam, że mi to jest potrzebne do książki i że tę rozmowę z nim ja przeprowadzam do celów książkowych. Parwizowi też powiedziałam, że będzie w książce.
Pewnie bardzo mu się to spodobało.
No nie do końca. Nie do końca, ale tam udało mi się go przekonać. Zresztą on ma zmienione imię. Umida Achmedowa, ten artykuł to jest taka trochę rozszerzona wersja artykułu, który kiedyś się ukazał w Wysokich Obcasach, który o niej napisałam, więc ona też wie. Ale na przykład są tacy bohaterowie jak pierwsza moja bohaterka, Nadia, ta Tatarka z Kirgistanu, z Oszu, którą ja spotkałam w czasie tego swojego pierwszego pobytu w Azji w 99 roku. No i nigdy w życiu później nie miałam z nią kontaktu, a no jak Boga kocham, w 99 roku nie miałam pojęcia, że kiedyś postanowię napisać książkę o Azji Środkowej.
I to może po części wyjaśnia, dlaczego nie możemy zobaczyć zdjęć pani bohaterów.
Tak, to znaczy ja części bohaterów nie miałam zdjęć, w związku z tym stwierdziłam, że nawet tych, co mam, to już nie będę dawać zdjęć. To też tam dochodzą takie kwestie po prostu czysto już prawne, że czyjś wizerunek jest czyjąś własnością, a skoro ja nie byłam w stanie dotrzeć do wszystkich bohaterów i uzyskać od nich takiej zgody, no to stwierdziliśmy razem z redakcją w wydawnictwie, że po prostu nie dajemy zdjęć i koniec.
Mhm, ale wszystkie zdjęcia są pani autorstwa.
Tak.
A to zdjęcie tej kobiety na okładce, to kiedy zostało zrobione?
Ja to zrobiłam w czasie ostatniego swojego pobytu w Azji Środkowej, w Tadżykistanie, w takiej miejscowości Weszab. To jest w Dolinie Zarafszanu. To było zdjęcie robione z ogromnego przybliżenia. Ja w ogóle stałam o chyba 20 czy 30 metrów od niej i to jest zresztą zdjęcie wykadrowane tak na okładkę, bo ono w całości jest takie, że tam oprócz niej w tych drzwiach, bo to są takie drzwi domu, stoi też kilkoro młodszych dzieci. I ja o niej do tego stopnia nic nie wiem, że pamiętam, jak toczyły się w redakcji rozmowy jeszcze nad samą okładką i nad tym, które zdjęcie dać na okładkę, to ja tam na przykład kilku osobom z moich znajomych wysłałam to zdjęcie. I ktoś mi tam mówi, o, bardzo fajna dziewczyna, bardzo ładna, super, dawaj, bardzo ładna ona jest. A tam ktoś mi pisze, nie, no ale ta baba jakaś taka stara, wygląda na chorą, no nie, bez sensu, jakieś inne daj na okładkę. I ja nawet tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, czy ona jest młoda. Mi się wydaje, że ona jest jednak młoda, że ona ma mniej niż 20 lat, ale ktoś z kolei, kilka osób mi mówiło, że raczej ona jest starsza. I też paradoksalne jest to, że ja tak naprawdę nic o nim nie wiem, że ona się stała taką trochę azjatycką moją taką every woman, no, nieznaną kobietą, symbolem wszystkich kobiet, no.
A kiedy się pani teraz wybiera w ten rejon świata?
Nie wiem, ja myślałam tak po skończeniu tego ostatniego wyjazdu, który był takim ewidentnie wyjazdem pod kątem książki, czyli nie w te wakacje, tylko w jeszcze poprzednie, w 2013 roku, że już mam dosyć Azji Środkowej. Pamiętam, miałam takie momenty, kiedy nie wiem, na przykład leżałam w łóżku wieczorem w takim wynajętym mieszkaniu w Duszanbe, w stolicy Tadżykistanu. Patrzyłam na ten brzydki pokój z takimi brzydkimi meblami i przez okno na takie zaniedbane podwórko, takie obdrapane bloki i sobie myślałam, Boże, po co ja się zajmuję tą Azją Środkową? Jest tyle takich ciekawych rejonów na świecie. W sensie takim, że nie wiem, taka Białoruś, taka Ukraina, życie intelektualne kwitnie, jest tylu pisarzy, poetek, teatr się rozwija, że mimo tych nieciekawych systemów politycznych, no bo wtedy na Ukrainie też był jeszcze inny system, natomiast w tej Azji Środkowej to wszystko jest w takim marazmie pogrążone, w takim, że z kimkolwiek inteligentnym się by tam nie rozmawiało, to wszyscy mówią, że nie ma żadnej przyszłości, ani dla młodych, ani dla starych, że właściwie każdy, kto może, to się tylko chce stamtąd wyrwać. Wszyscy mówią o jakimś tam, nie wiem, upadku sztuki, upadku kina, upadku poezji. I naprawdę, no jedyne rzeczy, jakie się wydaje na przykład w księgarniach, to są tylko albo podręczniki, albo takie zbiory książek niby napisanych przez prezydentów, których, jak wiadomo, prezydenci sami też nie napisali. I naprawdę miałam taki moment takiego zniechęcenia i takiego poczucia, że już trochę mam dosyć tych krajów i że na chwilę chcę się oderwać od nich. Chociaż nie mogę tak zupełnie, bo prowadzę zajęcia dotyczące Azji Środkowej. Ale teraz no, minęły niecałe 2 lata i już, szczerze mówiąc, strasznie tęsknię.
O Azji Środkowej opowiadała nam Ludwika Włodek, autorka książki Wystarczy przejść przez rzekę. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.